Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Siedemnastego czerwca wita Państwa Krzysztof Bronk. Brytyjczycy przygotowują się do wrześniowej wizyty Benedykta XVI. Naszym gościem będzie dziś arcybiskup Vincent Nichols, prymas Anglii i Walii. Nadamy też audycję księdza Edwarda Czai, Prawda o księżach, a na wstępie wiadomości watykańskie. Zapraszamy.
Na audiencji prywatnej Benedykt XVI przyjął ojca Alvaro Corcuere Martineza del Rio, przełożonego generalnego Legionistów Chrystusa. Zgromadzenie to w związku z ujawnieniem skandali seksualnych z życia jego założyciela, zmarłego przed 2 laty ojca Marciala Maciela de Goliado, zostało poddane wizytacji. Po jej zakończeniu papież zapowiedział 1,5 miesiąca temu mianowanie delegata, który pokieruje Legionistami Chrystusa i powoła komisję dla zbadania ich zakonnych konstytucji. Życie i struktura Legionu wymagają bowiem dogłębnej rewizji, jak stwierdzono w ogłoszonym wówczas komunikacie. Legioniści Chrystusa, założeni w 1941 roku, są dziś obecni w ponad 20 krajach. Prowadzą około 160 szkół, w tym 18 wyższych. Zgromadzenie liczy 800 księży i ponad 2,5 tysiąca seminarzystów. Do związanego z nim ruchu Regnum Christi należy około 70 tysięcy wiernych świeckich.
Kolejna grupa biskupów z Brazylii odbywa w tych dniach wizytę Ad Limina Apostolorum. Tym razem reprezentują oni region Wschód II konferencji episkopatu tego kraju. Obejmuje on stany Espírito Santo i Minas Gerais, położone w południowo-wschodniej części Brazylii. Benedykt XVI przyjął na prywatnych audiencjach 7 biskupów z tego regionu.
Dodajmy, że z wizytą Ad Limina zbiegła się wczorajsza decyzja Ojca Świętego o utworzeniu w Brazylii nowej kościelnej jednostki administracyjnej. Chodzi o diecezję Salgueiro w stanie Pernambuco na wschodzie kraju. Nowa diecezja obejmie teren wielkości województwa kujawsko-pomorskiego, na którym mieszka 350 tysięcy wiernych.
Szef watykańskiej dyplomacji ma nadzieję, że jego wizyta na Kubie przyczyni się do umocnienia tam dialogu Kościoła z państwem. Powiedział to wczoraj po spotkaniu z kubańskim ministrem spraw zagranicznych. Na wspólnej z nim konferencji prasowej arcybiskup Dominique Momberti wyraził zadowolenie z pierwszych efektów nowej fazy tego dialogu. Rozpoczęła się ona przed miesiącem spotkaniem metropolity Hawany, kardynała Jaime Ortegi i przewodniczącego episkopatu, arcybiskupa Dionisio García Ibáñeza z Santiago de Cuba, z prezydentem Raulem Castro. Gość z Watykanu zauważył, że przynosi to już owoce, czyniąc w ten sposób wyraźną aluzję do zwolnienia w ostatnich dniach chorego opozycjonisty i przeniesienia innych 12 do więzień bliżej ich rodzin.
Tym niemniej na konferencji prasowej nie mówiono wprost o więźniach politycznych. Zapytany przez dziennikarzy, czy spotka się z dysydentami, arcybiskup Momberti powiedział, że wprawdzie tego nie planuje, ale też nie wyklucza. Opozycjoniści ze swej strony żywią nadzieję, że jego wizyta na wyspie przyczyni się do dalszych zwolnień więźniów. Podczas konferencji minister spraw zagranicznych Bruno Rodriguez wyraził uznanie dla konstruktywnej roli Kościoła i zapewnił, że rozmowy z nim będą kontynuowane, a obecna sytuacja temu sprzyja. Szef kubańskiej dyplomacji wykorzystał też tę okazję w celach propagandowych. Podkreślił, że konstytucja i prawodawstwo gwarantują na Kubie pełną wolność religijną, a idee tamtejszej rewolucji mają wiele punktów wspólnych z chrześcijaństwem.
Wczoraj wieczorem watykański sekretarz do spraw relacji z państwami otworzył wykładem o świeckości państwa Katolicki Tydzień Społeczny, odbywający się na Kubie już po raz 10. Obrady pod hasłem Świadkowie Nadziei i Szerzyciele Pokoju potrwają w Hawanie do niedzieli. Uczestniczy ponad 100 delegatów kubańskich diecezji i zaproszonych gości, także zagranicznych. Po inauguracji kongresu arcybiskup Momberti był na koncercie ofiarowanym przez władze z okazji 75-lecia stosunków dyplomatycznych między Kubą a Stolicą Apostolską. Udział w nim wziął też wiceprezydent Esteban Lasso. Za to spotkania z prezydentem Raulem Castro przynajmniej oficjalny program wizyty nie przewiduje. Gość z Watykanu spotka się natomiast z Radą Stałą Episkopatu i będzie przewodniczyć dziś wieczorem mszy w hawańskiej katedrze z okazji minionego niedawno pięciolecia pontyfikatu Benedykta XVI. Odsłoni też tablicę upamiętniającą podróż Jana Pawła II na Kubę sprzed 12 lat.
Trwają przygotowania do papieskiej wizyty w Wielkiej Brytanii. Program będzie ogłoszony za miesiąc. Tymczasem w tym tygodniu tamtejszy kościół opublikował specjalny przewodnik po papieskiej wizycie. W formie pytań i odpowiedzi wyjaśnia w nim rolę kościoła katolickiego na Wyspach, a także znaczenie papieskiej wizyty. O jej prezentację poprosiliśmy katolickiego prymasa Anglii i Walii, arcybiskupa Vincenta Nicholsa.
Well, this booklet is aimed at all those who...
Ta broszura jest przeznaczona dla wszystkich, którzy są zainteresowani tą podróżą, chcą wiedzieć, jakie jest jej znaczenie, w jakim kontekście się odbywa, jakie są jej cele. Zrozumienie i przekazanie całego bogactwa katolicyzmu wcale nie jest łatwe. W opinii publicznej redukuje się go jedynie do kilku kontrowersji i dlatego właśnie postanowiliśmy wydać ten przewodnik. Chodzi o to, by ludzie zyskali dostęp do wiedzy na temat Kościoła katolickiego. Wiedzy oczywiście podstawowej ze względu na objętość tej broszury. Tym niemniej można się z niej dowiedzieć, co mówi papież, co robi Kościół i o co tak naprawdę chodzi w propozycji wiary.
A zatem ta broszura jest przeznaczona raczej dla bardzo szerokiego odbiorcy. A co z katolikami, z parafiami? Czy pomyślał również o nich?
Tak, ale sądzę, że ta broszura dla szerokiego odbiorcy zainteresuje również wielu katolików. Chcemy, by w pierwszym rzędzie dotarła ona do wszystkich mediów i była dla dziennikarzy głównym źródłem informacji w czasie wizyty. Ale broszurę tę będziemy rozprowadzać również w naszych parafiach. Przede wszystkim po to, by parafianie przekazali ją innym, zwłaszcza ludziom, którzy mają wpływ na opinię publiczną, ale również po to, by sami ją przeczytali. Jestem przekonany, że dla wielu ludzi będzie to interesująca lektura. Na okładce znajduje się logo papieskiej wizyty, a nad nim słowa „Serce mówi do serca”. Jest to zawołanie kardynała Newmana, które będzie nadawało ton tej wizycie, bo to właśnie w ten sposób, z wielką wrażliwością przemawia Benedykt XVI. Beatyfikacja kardynała Newmana będzie głównym wydarzeniem tej wizyty. Stąd w tym logo chcieliśmy zawrzeć coś, co jest typowe dla newmanowskiej wrażliwości.
W związku z tą wizytą podnoszą się też głosy krytyki. Czy obawia się ksiądz arcybiskup kontestacji? Czy Kościół chce odpowiedzieć na protesty, wejść w debatę z tymi, którzy wyrażają się negatywnie?
Well, you know, I'm very glad to live in this country where people do have the freedom to express their views.
Widzi pani, ja jestem bardzo zadowolony z tego, że żyję w tym kraju, gdzie ludzie rzeczywiście cieszą się wolnością swobodnego wyrażania swej opinii. Aktualnie żyję w centrum Londynu i niemal na co dzień jestem świadkiem jakiegoś protestu. My nie obawiamy się ludzi, którzy wyrażają swoją opinię, również w miejscach publicznych. Jeśli więc ktoś chce wyrazić swą opinię na temat tego, co papież reprezentuje lub co mówi, będzie miał ku temu sposobność. Jestem pewny, że władze są w stanie zadbać, aby odbywało się to w sposób właściwy. Ale chciałbym przypomnieć jeszcze, że nasz kraj ma też wielką tradycję gościnności, dobrego traktowania swych gości. Papież będzie gościem Jej Wysokości Królowej. Myślę, że wiemy, jak powinniśmy zachować się względem naszych gości.
A jaka jest atmosfera w brytyjskim kościele przed podróżą, na przykład w parafiach? Ludzie myślą już o tej podróży, przygotowują się do niej?
Jeśli przyjrzymy się konkretnemu życiu parafii, to zobaczymy, że w tym momencie żyją one przede wszystkim pierwszymi komuniami i bierzmowaniami, które właśnie się kończą. Tym zajmowaliśmy się w ostatnich dniach. Dopiero teraz nastał czas, aby zabrać się za przygotowania do tego wielkiego wydarzenia, które będzie miało miejsce we wrześniu. W uroczystość zesłania Ducha Świętego poprosiliśmy wiernych, aby pomogli nam pokryć koszty tej wizyty. I muszę powiedzieć, że ofiarność wiernych przerosła nasze oczekiwania. A zatem przygotowania przebiegają dobrze, zgodnie z planem. Są warunki, by dobrze, głęboko przeżyć tę historyczną wizytę. Historyczną, bo nie wolno zapominać, że będzie to pierwsza oficjalna wizyta biskupa Rzymu w tym kraju. Po raz pierwszy w historii papież został zaproszony przez królową i przez rząd. Będzie to bardzo ważna chwila. Po raz pierwszy też odbędzie się w tym kraju beatyfikacja. Dla nas będzie to przede wszystkim beatyfikacja księdza z angielskiej parafii na zakończenie roku kapłańskiego.
Mówił arcybiskup Vincent Nichols, przewodniczący Episkopatu Anglii i Walii. Prawda o księżach.
Rozważania na rok kapłański.
Kapłan, obecność wieloraka, uniwersalność posługiwania, a nie wąska specjalizacja.
Przed mikrofonem ksiądz Edward Czaja, jezuita.
Minęły już czasy, kiedy to kapłan ubrany w swoje urzędowe szaty zajmował się tylko i wyłącznie sprawami duchowymi, to znaczy posługą przy ołtarzu czy w konfesjonale, posługą chorym czy udzielaniem rad duchowych. Tak zwany księżulo, który miał swoje określone miejsce w społeczeństwie. Chociaż właściwie przecież to jest zadanie kapłana, troska o dobro duszy. Tak było, jest i zawsze będzie. Najważniejszą posługą kapłana jest posługa duszpasterska. Pomoc duszy, towarzyszenie na drodze do Boga, otwieranie oczu na Jego obecność w świecie, pouczanie, oświecanie umysłu i serca, aby dostrzec to, co najważniejsze w ludzkim życiu. Sprawowanie sakramentów i bycie przy człowieku, niezależnie od jego samopoczucia, sympatii czy antypatii wobec kapłana. To wszystko to główna misja, do której kapłan został powołany i ustanowiony. To prawda, ale popatrzmy na codzienność kapłańskiego życia. Czy rzeczywiście kapłan zajmuje się tylko tymi wyżej wymienionymi sprawami? To są priorytety, którym poświęca swoje życie. Ale są przecież inne sprawy, którymi kapłan również się zajmuje na co dzień. Często towarzyszy nam dziwny i może nawet stereotypowy obraz kapłana. Tak zwana gęba brewiarzowa, ładne ciemne ubranko, nienaganne maniery i słodki sposób bycia i mówienia. Kapłaństwo to nie wąska specjalizacja duchowa, jakieś tam jednokierunkowe działanie i myślenie i, jak niektórzy powiadają, wpatrywanie się w niebo z uszami zamkniętymi na świat, w którym kapłan żyje. Kapłaństwo to żywa obecność pośród ludu z oczami otwartymi na człowieka i jego sprawy, z uszami otwartymi na różne ludzkie kłopoty i z sercem wrażliwym na wszystkie rodzaje trudności, cierpienia i problemy dotykające człowieka, któremu służy kapłan. A jeśli kapłan jest właśnie taki, to i jego obecność jest wieloraka. Jest on praktycznie wszędzie. Nie tylko w kościele, ale i na placu kościelnym, czyli wszędzie tam, gdzie jest potrzebny. Zajmuje się wieloma sprawami, nie tylko tymi duchowymi, ale i także sprawami materialnymi. Ksiądz to nie zawód, to powołanie, to misja, to pośrednictwo, to pasterzowanie. A zawód kapłana jest przeróżny. No bo kapłan to często kierowca, mechanik taki od samochodu i od motoru, a jak trzeba, to nawet najmłodszym parafianom rower wyreguluje. Potrafi sprzątać i kran naprawić, zajmie się też zamkami przy drzwiach kościelnych, a i starszym parafianom pomoże meble zreperować i ogródek uprawić. zna się też na innych, bardziej skomplikowanych sprawach. Komputer obsługuje, rozgłośnią radiową kieruje, pracę wydawniczą koordynuje. Sprawy intelektualne też nie są mu obce, bo książki pisze, gazety redaguje, jest nauczycielem, profesorem i wykładowcą. Pracuje w administracji, zarządzaniu i zajmuje się sprawami ekonomicznymi. Moglibyśmy jeszcze tak długo wyliczać, czym tak naprawdę zajmuje się kapłan w swojej codzienności. A wszystko to czyni, nie zaniedbując swojej podstawowej misji głoszenia Słowa Bożego i prowadzenia człowieka do Boga. Skuteczność tej misji wymaga właśnie owej wielorakiej, różnorodnej i uniwersalnej prawie obecności kapłana w świecie, w którym żyje. A skoro potrafi to wszystko czynić, od najprostszych do czasem bardzo skomplikowanych i precyzyjnych czynności, znaczy to, że życie człowieka także od strony materialnej nie jest mu obce. Więcej, że może bardziej rozumieć człowieka i jego sprawy, że życie ludzkie w wielu szczegółach jest mu bliskie. Stąd też łatwiej mu zrozumieć człowieka i skuteczniej zaradzić jego codziennym problemom. Nie chcę tutaj tylko gloryfikować kapłanów, ani też w sposób przesadny podkreślać tej różnorakiej obecności i kapłańskiej posługi dla Bożego ludu. Bo prawdą jest, że tak jak pośród laikatu, tak pośród kapłanów są bardziej i mniej zdolni. Są tacy, którzy się bardziej oszczędzają i są tacy, którzy pracują ponad swoje siły. Ale jedno jest pewne. Bogu niech będą dzięki, że są kapłani i że chcą się trudzić dla dobra człowieka, wykorzystując wszystkie swoje możliwości i zdolności, jakimi ich Pan Bóg obdarzył. Jest wiele krytyki kapłanów i ich postępowania. Może czasem któryś z nich daje powody do tego, żeby go krytykować za jego niedobre postępowanie albo też ścisłe trzymanie się tylko i wyłącznie posługi duszpasterskiej, zaniedbując wykorzystanie swoich możliwości i zdolności w służbie człowieka. Ale często ta krytyka jest powodowana zwykłą ludzką zazdrością, że kapłan tak wiele potrafi, że się nie oszczędza i angażuje całą swoją osobowość w swoją służbę. Za te sprawy kapłan jest krytykowany, bo jest solą w oku dla tych wszystkich, którzy piastując różne odpowiedzialne urzędy w służbie ludu, dają tylko to, co konieczne i tyle, ile jest konieczne. Zdaje się, że kapłani przez tę uniwersalność i wielorakość posługiwania tak po prostu zawyżają poprzeczkę i dlatego chyba stają się niewygodni i przez to nieraz zajadle wręcz krytykowani, a nawet niszczeni, czy to przez ataki bezpośrednie, czy szerzenie tak zwanej złej opinii o kapłańskiej rasie. Moi drodzy, dziękujmy Panu Bogu za to, że mamy kapłanów, wielu dobrych kapłanów, którzy nie liczą się ze zmęczeniem, trudami, którzy się nie zniechęcają przeciwnościami losu i nie tłumaczą się, że tymi sprawami powinni zająć się te resorty, a tamtymi jeszcze inne, którzy nie dzielą odpowiedzialności za losy ludzi pomiędzy innych, sami umywając przed tym ręce. Dziękujmy Bogu, że mamy kapłanów, którzy stają w pierwszym szeregu i nie boją się pójść tam, gdzie inni pójść nie chcą, służąc człowiekowi tym wszystkim, co posiadają, udowadniając w ten sposób, że kapłaństwo to nie wąska duchowa specjalizacja, ale że kapłaństwo to oferta wielorakiej i różnorodnej obecności i fachowości w służbie człowiekowi.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.